skuteczna transformacja firmy. 28 kwietnia 2009:00. Jak zerwać z tradycyjnym modelem reorganizacji? Interdyscyplinarne zespoły interwencyjne, dalej zwane zespołami interdyscyplinarnymi lub zespołami interwencyjnymi, stanowią trzon programu przemiany, a ich znaczenia nie można przecenić. Przyspieszają one przebieg przemiany, pomagają pozyskać zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli organizacji i podnoszą skuteczność procesu. W tradycyjnym podejściu procesy przemiany organizowane i prowadzone są przez armię zewnętrznych konsultantów wydających zalecenia, a w wyniku ich działalności organizacja nie ulega znaczącym zmianom. Zespoły interwencyjne pozwalają na zmniejszenie liczby potrzebnych konsultantów i minimalizują odgrywaną przez nich w procesie przemiany rolę dzięki zaangażowaniu własnych pracowników firmy i zachęceniu ich do wzięcia odpowiedzialności za dokonane zmiany we własnym środowisku pracy, dając pracownikom poczucie osobistego wkładu. Zespoły interwencyjne przyczyniają się do jednoczenia ich wokół sprawy przemiany. Członkowie tych zespołów dokonują rozpoznania problemów firmy w drodze zbierania i analizowania danych, na których podstawie wysuwają swoje zalecenia dotyczące przyszłego kształtu działalności firmy. Jednakże pomimo tkwiącego w zespołach interdyscyplinarnych potencjału w wielu firmach nie korzysta się z nich ani przy planowaniu, ani przy wdrożeniu. Zamiast tego decydenci wsłuchują się w głosy zewnętrznych doradców, a opracowane przez nich rozwiązania narzucają swoim podwładnym. W rezultacie decydenci często albo nie rozumieją proponowanych zaleceń, albo nie pozyskują ze strony pracowników wsparcia niezbędnego do skutecznego wdrożenia nowych pomysłów. W obydwu przypadkach proces przemiany kończy się niepowodzeniem, ponieważ kluczowi pracownicy nie zostali zaangażowani w proces przemiany, tylko postawieni pod ścianą. Powołując zespoły interdyscyplinarne, nie dopuszcza się do takiej sytuacji, ponieważ kluczowi gracze uczestniczą w procesie od samego początku, dzięki czemu 1. Rozumieją oni zalecenia końcowe i 2. Posiadają już lub są w stanie pozyskać zaangażowanie wystarczające do wdrożenia zaleceń. Interdyscyplinarne zespoły interwencyjne skupiają w sobie członków pełniących różne funkcje w różnych wydziałach całej firmy i jednoczą ich wokół wspólnego celu. Zespoły te pozwalają na przełamanie barier zazwyczaj przeszkadzających w otwartej komunikacji pomiędzy pracownikami na różnych stanowiskach, w różnych lokalizacjach i na różnych szczeblach firmy. Zachęcając do współpracy i otwartego dialogu, zespoły interdyscyplinarne nadają większą spójność organizacji i umożliwiają jej członkom podzielenie się swoją unikalną wiedzą i punktem widzenia. Nazywamy je zespołami interwencyjnymi, ponieważ ich zadaniem jest szybka reakcja na problemy oraz ich szybkie i skuteczne rozwiązywanie w ramach założonego programu przemiany 90-dniowej S-154341. Rola zespołów interwencyjnych w procesie przemiany. Będąc siłą napędową procesu przemiany, zespoły interwencyjne angażują rzesze pracowników na rzecz wspólnego celu i informują ich na bieżąco o postępach przemiany. Nie tylko przyspieszają proces przemiany i zwiększają jego efektywność i wydajność, lecz także pozwalają na zerwanie z tradycyjnym modelem reorganizacji wymagającym całej armii konsultantów. Zazwyczaj przeprowadzenie reorganizacji wymagało zatrudnienia licznego zespołu konsultantów różnego szczebla, których zadaniem było zbadanie sytuacji i analiza problemów oraz opracowanie planu działania. Angażowanie licznej rzeszy konsultantów zewnętrznych w proces przemiany wiąże się z kilkoma zasadniczymi problemami. Pracownicy nie przyswajają istoty przemiany i mogą jej w ogóle nie rozumieć ani nie akceptować, co okaże się problematyczne w fazie wdrożenia. Konsultantom niekoniecznie przyświecają te same cele co pracownikom. Nie są oni też żywotnie zainteresowani przemianą w tej samej mierze co pracownicy. Konsultanci są bardzo kosztowni, jeśli chodzi zarówno o pieniądze, jak i o czas. Pomiędzy konsultantami a firmą obserwuje się również konflikt interesów, podczas gdy szybkie przeprowadzenie procesu przemiany jest korzystne dla firmy finansowo i zwiększa szanse powodzenia inicjatywy. Konsultanci spędzają nad tym projektem mniej czasu i w rezultacie otrzymują mniej pieniędzy. Z tego względu programy przemiany prowadzone przez konsultantów mogą trwać dłużej, niż jest to konieczne. Ponadto konsultanci mogą opacznie rozumieć wizję lub strategię firmy, choć rozwiązanie zaproponowane przez konsultantów może zostać skutecznie wdrożone z pozytywnym wynikiem. Może ono nie być zgodne z pierwotnymi celami firmy lub pożądanymi rezultatami. Zmniejszenie liczby konsultantów i ograniczenie ich roli do funkcji doradczej umożliwia przyspieszenie programu przemiany i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wytrawnych doradców przy jednoczesnym przekazaniu funkcji sterowania procesem przemiany pracownikom. W rezultacie pracownicy nie tylko stają się specjalistami w zakresie przemiany oraz funkcjonowania firmy jako całości, lecz do tego jeszcze stają się bardziej zaangażowani, bowiem cały ten proces przemiany staje się ich dzieckiem i wszyscy poczuwają się do opieki nad nim. Jak powiedziała Ewa Butler, konsultantka pracująca przy przemianie w Everisign, kiedy firma tych rozmiarów ma dokonać tak znaczących zmian, przeprowadzenie ich bez zaangażowania ze strony pracowników jest bardzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe. Można zatrudnić grono konsultantów podejmujących decyzje w sali konferencyjnej w kłębach papierosowego dymu, ale oni nie są w stanie trafić w dziesiątkę, bo nie rozumieją niuansów istniejących w firmie. O wiele prościej jest nawiązać współpracę z pracownikami i zaangażować ich w proces zmian. Głównym zadaniem do wykonania przez zespoły interwencyjne jest opracowanie i przedstawienie optymalnych zaleceń po szczegółowej analizie problemu. Zespoły interwencyjne często powołuje się specjalnie dla celów stworzenia programu przemiany i zazwyczaj rozwiązuje się je po upływie owych 90 dni. Tymczasowy charakter tych zespołów sprzyja poczuciu konieczności natychmiastowego działania, a ich unikalny skład pomaga skutecznie wstrząsnąć szeregami zatrudnionych i wywabić ich ze strefy bezpieczeństwa poznawczego. W poprzednich rozdziałach wspomnieliśmy już o kluczowych czynnikach sukcesu, które uznaliśmy za konieczne do przeprowadzenia skutecznej przemiany. Gwoli przypomnienia. Skuteczne przemiany są w szczególności kompleksowe, szybkie, integralne i mają pełne poparcie i gorliwe zaangażowanie wszystkich pracowników, zwłaszcza tych najwyższego szczebla. Prawdziwa siła interdyscyplinarnych zespołów interwencyjnych polega na tym, że opierają się one na tych samych kluczowych czynnikach sukcesu. Kompleksowość. Interdyscyplinarne zespoły interwencyjne diagnozują i oceniają różne części firmy. Zaglądają we wszystkie zakamarki i niczego nie pomijają. Integralność. Interdyscyplinarne zespoły interwencyjne pracują równolegle, dzięki czemu są w stanie zintegrować swoje zalecenia i wykorzystać efekt synergii powstałej w wyniku zaangażowania różnych zespołów, uzyskania różnych wniosków i wysunięcia różnych zaleceń. Działając w ramach modelu przemiany 90-dniowej, zespoły interwencyjne pracują wspólnie i integrują swoje zalecenia, dzięki czemu eliminuje się zalecenia zbędne lub wzajemnie się wykluczające. Zespoły interdyscyplinarne odbywają cotygodniowe konferencje telefoniczne oraz comiesięczne spotkania integracyjne, w trakcie których dzielą się wynikami swojej pracy i uzgadniają dalsze kroki. Zostaną one omówione w dalszych częściach tego rozdziału. Szybkość. Równoległa działalność zespołów integracyjnych i tym samym jednoczesne zajmowanie się różnymi sprawami firmy wpływa na przyspieszenie procesu przemiany, pełne poparcie i zaangażowanie. Zespoły interwencyjne mają w swoim składzie osoby o kluczowym znaczeniu dla przemiany, co zwiększa poparcie i zaangażowanie na rzecz przemiany. Zostanie to opisane w dalszych częściach rozdziału. S. 154342 zalety interdyscyplinarnych zespołów. Po części z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter, a po części z powodu kluczowej roli, jaką pełnią w procesie przemiany, zespoły interwencyjne posiadają jeszcze inne liczne zalety oprócz tych wymienionych powyżej. Siła zespołu jest większa niż suma sił poszczególnych jego członków. Wykorzystują siłę całej firmy ponad jej podziałami. Ułatwiona komunikacja, w zespole nie mówi się znak zapytania ja, członkowie zespołów zyskują nową perspektywę. Brak narzucania i wymuszania zmian, członkowie zespołów wykazują się największym zaangażowaniem na rzecz zmian. Równoległe prowadzenie działań przynosi niezrównane korzyści, pomagają w ocenie przyszłych przywódców. S. 154343 wykorzystanie siły całej firmy ponad jej podziałami. W opinii Jacka Welcha firma bez granic to ideał, do którego powinno dążyć każde przedsiębiorstwo. Firma bez granic to taka firma, która pozbyła się poziomych, pionowych i geograficznych granic, zazwyczaj uniemożliwiających otwartą komunikację w szeregach pracowników. Zdaniem Belcha istnieje możliwość wykorzystania siły drzemiącej w pracownikach poprzez uwolnienie ich, zdjęcie z ich barków ciężaru drabiny organizacyjnej, zdjęcie z ich rąk kajdanków biurokracji oraz usunięcie z ich drogi barier funkcyjnych. 1. Tego wszystkiego można dokonać, powołując zespoły interdyscyplinarne. Także Khosn uznał, że zespoły interdyscyplinarne potrafią skutecznie skłonić menedżerów do spojrzenia ponad podziałami funkcyjnymi i geograficznymi, które krępują wykonywanie własnych obowiązków, burzenia murów, sprowadzenia przedsiębiorstwa do poziomu zbioru ludzkich grup i plemion. 2. Łącząc w sobie zróżnicowane grupy pracowników wywodzących się z różnych części firmy, zespoły interwencyjne łamią nie tylko bariery poziome istniejące pomiędzy wydziałami, lecz także bariery pionowe. W praktyce wygląda to tak, że na przykład członkowie zarządu pracują bezpośrednio z innymi menedżerami. W ramach organizacji bez granic wszyscy pracownicy działają jako całość, co pozwala na wykorzystanie mocnych stron każdego pracownika. Zespoły interwencyjne ułatwiają współpracę i pozwalają pracownikom o różnej wiedzy i umiejętnościach uzupełniać się nawzajem, dzięki czemu firma jako całość funkcjonuje bardziej efektywnie. Dlatego zespoły interwencyjne odgrywają kluczową rolę, a ich powołanie stanowi bardzo ważny krok w kierunku ideału firmy bez granic. S. 154344 pomoc w ocenie przyszłych przywódców. Jedną z największych zalet zespołów interdyscyplinarnych jest to, że dają one swoim członkom równe szanse wykazania się swoimi umiejętnościami. Pracując w zespole, nie mają się o niczym zasłonić, a ich działania i zdolności są widoczne. Dzięki temu lider przemiany jest w stanie ocenić przyszłych przywódców firmy. Poza tym zespoły interwencyjne pełnią rolę poligonu, na którym wychodzą na jaw słabe i mocne strony poszczególnych członków zespołu, umożliwiając kierownictwu dokonanie wiarygodnej oceny ich potencjału przywódczego. Zespoły interwencyjne pozwalają liderowi przemiany dostrzec obszary wymagające większej uwagi, ponieważ w zespołach znajduje się wielu potencjalnych przywódców. Lider przemiany może ocenić ich potencjał i wytypować przyszłych przywódców i menedżerów firmy, co stanowi pierwszy krok do stworzenia systemu wyłaniania kadry kierowniczej. Podczas dokonywania oceny potencjału przywódczego może się okazać, że niektórzy członkowie zespołu nie wykazują się dostateczną efektywnością. W takich przypadkach zespół interwencyjny stanowi dogodne forum, na którym taki pracownik dostaje albo szansę poprawy, albo możliwość przekazania swojej wiedzy i know-how. W ramach zespołów interwencyjnych tacy pracownicy mają możliwość wyszkolić swoich następców w bezpieczny sposób, w środowisku sprzyjającym współpracy. W okresie przejściowym ich obecność jest bardzo ważna, pozwalając oszczędzić czas i uniknąć straty cennych informacji. Ponieważ firma ponosi ogromne koszty, szkoląc nowego pracownika od zera lub próbując ustalić, jakie informacje zostały utracone. Dlatego zespoły interwencyjne nie tylko pozwalają na wyodrębnienie potencjalnych przywódców, lecz także ułatwiają przekazanie fachowej wiedzy potencjalnym przywódcom. S. 154345 Zespół zarządzający. Z makroskopowego punktu widzenia zespół zarządzający nadzoruje całość procesu przemiany i jest zespołem nadrzędnym w stosunku do reszty zespołów. Zadaniem ZZ jest prowadzenie zespołów interwencyjnych w kierunku ustalonych celów oraz decydowanie, które z zaleceń przedstawionych przez poszczególne zespoły interdyscyplinarne mają zostać wdrożone. Dysponując największą władzą decyzyjną, ZZ odpowiada także za ratyfikację ważniejszych decyzji podjętych przez zespoły interwencyjne, dzięki czemu można mieć pewność, że te decyzje są słuszne i zgodne z ogólnymi celami przemiany. Zespół zarządzający tworzy zazwyczaj lider przemiany i kilku konsultantów, którzy nadzorują budowę zespołów. W zależności od wielkości firmy, ZZ zazwyczaj składa się z lidera przemiany, kilku starszych rangą konsultantów zaangażowanych w proces przemiany nazywanych trenerami, patronów poszczególnych zespołów oraz pilotów poszczególnych zespołów interwencyjnych, o których mowa będzie później. Choć cały zespół zarządzający odpowiada za dokonywanie wyboru, które zalecenia przyjąć do wdrożenia, a które nie, ostateczna decyzja należy do lidera przemiany. Lider przemiany odpowiada również za prowadzenie zebrań integracyjnych wyjaśnionych później i przekazywanie uprawnień wysokiego szczebla. Zasiadający w ZZ konsultanci zaangażowani w proces przemiany odgrywają rolę opiniodawczą i dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, zwłaszcza na temat najskuteczniej przeprowadzonych operacji tego rodzaju. Niemniej jednak, ponieważ pełnią oni funkcję trenerów, zazwyczaj nie dysponują prawem do podejmowania decyzji. Dzięki takiemu podziałowi uprawnień konsultanci nie mają możliwości dyktowania zmian, a władzą decyzyjną dysponują menedżerowie posiadający niezbędną wiedzę na temat przedsiębiorstwa. Ponadto konsultanci zostają przydzieleni do zespołów w roli trenerów, aby rozsiać ekspertów poszczególnych kategorii. 3. W niektórych przypadkach może być tak, że konsultant służy więcej niż jednemu zespołowi, lecz normalnie na jeden zespół powinien przypadać jeden trener. Rola konsultantów w poszczególnych zespołach zostanie omówiona w dalszej części rozdziału. Patroni zespołów, którzy zazwyczaj piastują stanowiska kierownicze najwyższego szczebla, np. wiceprezesa wykonawczego, wnoszą rozległą wiedzę na temat firmy i dziedziny, którą się zajmują. Niemal każdy menedżer wyższego szczebla zasiadający w ZZ powinien zostać przydzielony do patronowania zespołowi interwencyjnemu. Jego zadaniem będzie usuwanie przeszkód napotykanych przez patronowany zespół, oprócz tego służyć on będzie jako łącznik pomiędzy różnymi zespołami, ułatwiając komunikację i współpracę pomiędzy nimi. Rola patrona w zespole zostanie omówiona bardziej szczegółowo w dalszej części rozdziału. Pilot każdego zespołu odpowiada za przedstawianie wyników pracy oraz zaleceń swojego zespołu zespołowi zarządzającemu podczas comiesięcznych zebrań integracyjnych oraz cotygodniowych sesji opisanych później. Biorąc pod uwagę bliskie relacje i powiązania pomiędzy zespołami interwencyjnymi a ZZ, należy zachować delikatną równowagę sił, podczas gdy zespoły powinny mieć uprawnienia do podejmowania decyzji istotnych dla ich dziedzin, pewna część władzy decyzyjnej oraz prawo do ratyfikacji powinny zostać ograniczone do osoby lidera przemiany oraz zespołu zarządzającego. Wynika to stąd, że ZZ, mając w swych szeregach przywódcę pilota każdego zespołu interwencyjnego, posiada swoich ekspertów w różnych częściach firmy i tym samym jest w stanie wyważyć argumenty za i przeciw związane z różnymi decyzjami, projektami i grupami projektów. W związku z powyższym, choć zespołom interwencyjnym powinno przysługiwać prawo podejmowania kluczowych decyzji tam, gdzie w grę wchodzą ich zalecenia, ich autonomia musi być równoważona przez ZZ, któremu przysługuje prawo ratyfikacji lub zawetowania zasadniczych decyzji. Obecność dużej liczby zespołów biorących udział w procesie przemiany wymaga działań integracyjnych i koordynacyjnych. W przeciwnym razie zapanuje bałagan. Biuro Zarządzania Programem pełni rolę centrum koordynacyjnego. BZP tworzy w zasadzie jedna osoba, która pełni rolę centralnego systemu nerwowego procesu transformacji, dopilnowując przestrzegania konkretnych terminów konkretnych działań przez konkretne zespoły. Głównym zadaniem BZP jest koordynacja pracy zespołów i pilnowanie wszelkich terminów wykonania poszczególnych zadań przez wszystkie zespoły. BZP nie ma mówić innym, co mają robić, ponieważ nie dysponuje uprawnieniami pozwalającymi na zatwierdzanie lub odrzucanie projektów. Aby być w stanie koordynować całość programu przemiany, BZP musi regularnie kontaktować się z menedżerami projektów poszczególnych zespołów. O nich będzie mowa w dalszych częściach tego rozdziału. S. 154346 zespoły. W skład każdego zespołu interdyscyplinarnego wchodzą patron, trener, pilot, menedżer projektu oraz członkowie zespołu. Niektórzy z nich pełnią funkcję drugich pilotów stojących na czele podzespołów. Każdy członek oraz każda podgrupa wchodząca w skład zespołu odgrywa unikalną rolę i dla sprawnego funkcjonowania konieczna jest współpraca i prowadzenie otwartej komunikacji z innymi członkami zespołu. Teraz przyjrzymy się każdemu członkowi zespołu i przedstawimy zasadniczą rolę, jaką odgrywa on w zespole oraz programie przemiany. Trener, czyli konsultant zewnętrzny, odgrywa rolę opiniodawczą i nie angażuje się w codzienne działania zespołu interwencyjnego. Na przykład w firmie Verisign konsultanci celowo pozostawali w cieniu podczas kluczowych zebrań zespołu, pozwalając pilotom na wykazanie się umiejętnością działania w warunkach stresu i oceniając ich potencjał przywódczy. 4. Konsultanci nie powinni zachowywać się w sposób apodyktyczny i despotyczny. Powinni raczej wejść w rolę aniołów stróżów pilota oraz zespołu, dzieląc się z nimi swoimi opiniami i pomagając pilotowi w rozwoju i doskonaleniu. Gdyby konsultant zdominował zespół, proces przemiany miałby charakter odgórny, co z kolei zaszkodziłoby komunikacji i doprowadziło do odrodzenia barier organizacyjnych. Dlatego wiedza konsultanta powinna jedynie zrosić zespół, a każdy uczestnik zaangażowany w proces przemiany powinien być wyczulony na symptomy powodzi. Patroni zespołów mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia zespołu w kontekście firmy jako całości, nadzorowania wszystkich projektów interdyscyplinarnych, pilnowania właściwego wykorzystania zasobów, pomocy w ustalaniu priorytetów i dostosowywaniu projektów do wizji firmy. Zapewniają oni holistyczne spojrzenie na poszczególne projekty w kontekście całego programu przemiany. Ich zadaniem jest ogarnięcie poszczególnych aspektów i ułożenie ich w jedną całość. Dlatego też patron uprawniony jest do podejmowania decyzji o tym, co należy zrobić, i udzielania pomocy zespołowi w wykonywaniu jego obowiązków. Ponadto patroni mają zarówno prawo, jak i obowiązek usuwania przeszkód z drogi swego zespołu. Dzięki okresowym raportom składanym przez pilota kompetentny patron będzie w stanie przewidzieć potencjalne przeszkody i usunąć je, jeszcze zanim zespół na nie natrafi, dzięki czemu zwiększy się wydajność i efektywność pracy zespołu. Poza tym przydzielenie patrona każdemu zespołowi wskazuje na ogromne znaczenie programu przemiany i zwiększa poczucie odpowiedzialności jego członków przy wykonywaniu swoich obowiązków. Piloci zespołów pracują ramię w ramię z patronami, którzy ich wybierają, a ich zadaniem jest prowadzenie zespołu we właściwym kierunku. Różnica pomiędzy pilotem a patronem tkwi w poziomie zaangażowania w pracę zespołu i konkretne projekty. Patron raczej hołduje zasadzie nieingerowania, podczas gdy pilot jest oczami i uszami patrona i pilnuje, czy projekty pozostają w zgodzie z celami przez niego założonymi. Aby duet patron-pilot mógł uzyskać maksymalny efekt synergii, konieczne jest utrzymywanie otwartej i intensywnej komunikacji pomiędzy nimi. Szczególne znaczenie ma omawianie postępów prac zespołu oraz dopilnowywanie, aby przebiegały one we właściwym kierunku i były zgodne z ogólną strategią przemiany. Podobnie jak przy nawigacji statku, często konieczne są drobne korekty kursu, dzięki czemu statek zawija do portu przeznaczenia zgodnie z planem, ponieważ w porównaniu z patronem pilot wchodzi w głębsze kontakty z członkami zespołu. W gruncie rzeczy to on prowadzi zespół, sprawując przywództwo strategiczne i nadając pracy zespołu konkretny kierunek, włączając określanie strategii, celów i specyfikacji oraz prowadzenie zebrań zespołu. Główne cele przekazane przez patrona pilot rozbija na mniejsze cele oraz etapy do zrealizowania przez zespół. Znaczenie pilotów zespołów w programie przemiany docenił KOZN. Piloci odgrywają centralną rolę w działalności zespołów interdyscyplinarnych, ustalając plany zebrań i prowadząc dyskusje. Potrzebni są silni przywódcy, którzy potrafią ukierunkować działania członków zespołu na znajdowanie rozwiązań, a nie na szukanie winnych lub samolubne, pozerskie zachowania. 5. Ponieważ pilot odpowiada za dobór członków swojego zespołu, na nim spoczywa również odpowiedzialność za dopasowanie struktury i składu zespołu do założonych celów. Ma on również za zadanie nadać członkom zespołu uprawnienia, co podnosi morale. Zespół powinien cieszyć się pewną autonomią i mieć uprawnienia do podejmowania kluczowych decyzji. Choć pilot powinien mieć nadzór nad ważniejszymi decyzjami i być przygotowanym do interwencji w razie konieczności. Poza tym do zadań pilota należy informowanie zespołu zarządzającego o wynikach prac swego zespołu podczas każdego spotkania integracyjnego oraz przekonywanie innych do proponowanych przez swój zespół projektów i zaleceń. Pilot musi też dopilnować, by cele realizowane były zgodnie z nadrzędną strategią i by wszystkie projekty stanowiły wkład na rzecz całościowych celów i misji zespołu. Pilot musi ogarniać całość i utrzymać holistyczny obraz różnych projektów, tak aby wyniki prac można było zinterpretować w szerszym kontekście i zintegrować w postaci zalecenia o szerszym zasięgu. Niemniej jednak nie oznacza to, że pilot musi sam prowadzić wszystkie te projekty, pozostawiwszy sobie zadania o wyższej randze. Pilot przekazuje nadzór nad codziennymi pracami zespołu menedżerowi projektu. Menedżer projektu ściśle współpracuje z pilotem podczas opracowywania i realizacji planów w zakresie terminów i zasobów budżetowych oraz pełni inne obowiązki o kluczowym znaczeniu dla działania zarówno podzespołów, jak i samego zespołu. Dzięki regularnym spotkaniom i częstej komunikacji menedżerowie projektu ściśle współpracują ze sobą i z BZP, ustalając czas realizacji poszczególnych projektów i koordynując działania logistyczne z innymi zespołami. Ponadto menedżer projektu odpowiada za współpracę z poszczególnymi członkami zespołów i pomaga im pogodzić pracę nad programem przemiany z codziennymi obowiązkami służbowymi. Ogólnie rzecz biorąc, menedżer projektu odpowiada za prowadzenie zespołu i pilnowanie terminów oraz realizacji etapów. Ponosi odpowiedzialność za dokonywanie odpowiednich postępów prac w zespole, ponieważ menedżer projektu współpracuje bardzo ściśle z pilotem zespołu. Jest on wybierany przez pilota i podlega akceptacji przez patrona zespołu. Zespoły składają się zazwyczaj z 7 do 10 członków różnych specjalności, chociaż nawet 10 osób nie jest w stanie wystarczająco zagłębić się w analizę sytuacji i procesów zachodzących w firmie, aby mieć pewność, że analiza nie będzie ani zbyt płytka, ani zbyt zawężona i żeby zapewnić należytą równowagę pomiędzy tymi obydwoma wymiarami, każdy zespół posiada koalicję podzespołów bardziej szczegółowo analizujących poszczególne aspekty problemu. Podobnie jak w przypadku zespołów, każdy podzespół składa się z 10 członków i prowadzony jest przez drugiego pilota, będącego członkiem macierzystego zespołu interwencyjnego. Każdy zespół powinien mieć przynajmniej jeden podzespół odpowiedzialny za proces wchodzący w zakres dziedziny, którą się zajmuje. Oprócz mobilizacji sił w celu dalszego gromadzenia istotnych danych, podzespoły powinny także zjednywać dodatkowe oddziały do działania na rzecz przemiany. Dzięki temu zyskają większe poparcie i zaangażowanie ze strony pracowników. Przykładowo, w ramach pierwotnych zespołów i podzespołów interwencyjnych bezpośrednio uczestniczyło ponad 500 pracowników Nissana, a każdy pracownik przyczynił się do ostatecznego sukcesu restrukturyzacji firmy S.154347 Verisign. Proces przemiany w Verisign przeprowadzony przez wiceprezesa Vernona Irwina miał miejsce w największym oddziale firmy Verisign Telecommunications Services. Zasadniczym odchyleniem od struktury wyżej opisanego modelu jest w przypadku Verisign zastosowanie zespołu działających w zakresie procesów oraz zespołu działających w zakresie przedmiotu działalności w każdej ważniejszej dziedzinie. W powyższym modelu w każdej dziedzinie pracuje kilka odrębnych zespołów zakresu przedmiotowego oraz kilka kilka zespołów zakresu procesowego. Zespoły procesowe badają procesy zachodzące w danej dziedzinie lub grupie i koncentrują się na tym, w jaki sposób uczynić dany proces bardziej wydajnym. Tak więc zespoły, których zadaniem jest udoskonalanie procesów, odpowiadają na pytanie, jak robimy to czy tamto, i próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak mamy robić to czy tamto tak, aby ten proces był lepszy. Zespoły przedmiotowe natomiast zajmują się przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Zespół przedmiotowy analizuje takie informacje, jak rynek docelowy, zasadniczo udzielając odpowiedzi na pytanie, co robimy w tej branży oraz co jest naszym celem, i szukając sposobów na uzyskanie zadowalającej odpowiedzi. Po zbadaniu bieżącej sytuacji zespół przedmiotowy ocenia przyszłość branży, co chcemy zrobić w ramach tej branży, dokąd zmierzamy. Przykładowo, w dziedzinie zespołów zajmujących się rynkiem, zespoły procesowe zajmowały się takimi zagadnieniami, jak procesy sprzedaży, procesy obsługi klienta i procesy konstrukcyjne i operacyjne. Natomiast zespoły przedmiotowe zajmowały się grupami produktów bezprzewodowych i przewodowych oraz usługami międzynarodowymi. Każdy zespół procesowy i przedmiotowy posiadał strukturę pełnego zespołu interwencyjnego, mając w swym składzie trenera, pilota pełniącego równocześnie funkcję patrona oraz menedżera projektu. W modelu, w którym dla danej dziedziny istnieją dwa rodzaje zespołów, procesowe i przedmiotowe, teoretycznie powinno się zrównoważyć władze i wpływy obydwu. Jednak w praktyce często jest tak, że większymi wpływami cieszą się zespoły przedmiotowe, ponieważ ich zalecenia mają pozornie większe znaczenie dla przedsiębiorstwa. Na przykład, na jakie rynki wejść, jakie opracować produkty i jakie założyć strategie w związku z tymi decyzjami. W programie przemiany zrealizowanym w RISIGN zespołom interwencyjnym przyznano ogromną władzę decyzyjną i autonomię. Było to możliwe głównie dzięki relatywnie małym rozmiarom oddziału, co pozwoliło Irwinowi na ściślejszą współpracę z zespołami i na monitorowanie ich postępów oraz podejmowanych przez nich decyzji w większym stopniu, niż byłoby to możliwe w większej firmie. Także piloci mogli się cieszyć ogromną autonomią i władzą pozwalającą im na podejmowanie kluczowych decyzji. Model ten okazał się szczególnie skuteczny, ponieważ po dokonaniu wstępnej analizy Irwin wraz z zespołem zarządzającym opracowali ogólny zarys kierunku rozwoju firmy jeszcze przed powołaniem interdyscyplinarnych zespołów interwencyjnych, a dokładniej opracowali oni ogólny zarys pożądanej struktury organizacyjnej, która miała stać się wynikiem przemiany, a struktura zespołów umożliwiała zespołowi zarządzającemu realizowanie swoich założeń. Model ten posiada dodatkową zaletę. W jednej dziedzinie jest dwóch pilotów, co pozwala liderowi przemiany ocenić potencjał przywódczy każdego z nich i dokonać bezpośredniej oceny ich obydwu. Z uwagi na tę dodatkową zaletę, ta modyfikacja może być przydatna w sytuacji, kiedy nie ma jednoznacznego kandydata na stanowisko przywódcy w danym obszarze po zakończeniu procesu przemiany. Model ten jest też szczególnie efektywny w przypadku firm, gdzie dziedziny przedmiotowe i procesowe są sprecyzowane i wyraźnie od siebie oddzielone, zwłaszcza w przedsiębiorstwach małych i średnich. Model RISIGN sprawdza się w przypadku mniejszych firm dlatego, że pilot pełni tu podwójną rolę, pilota i patrona jednocześnie, ponieważ osoby zaangażowane w pracę zespołów zazwyczaj pochodzą z wyższych szczebli zarządzania. W przypadku przeszkód instytucjonalnych nie jest konieczna interwencja patrona, a sam pilot potrafi sobie z tym poradzić. Piloci nie tylko odpowiadali za rozkładanie celów ogólnych na cele szczegółowe i wyznaczanie etapów, lecz także dysponowali całkowitą autonomią i władzą decyzyjną nawet w zakresie decyzji kluczowych. Ponadto w modelu tym podzespoły nie przybierały postaci sformalizowanej, lecz stanowiły nieformalne grupy osób pomagających zespołom przedmiotowym i procesowym w zbieraniu dodatkowych informacji i dokonywaniu bardziej dogłębnych analiz. S.154348 Nissan. Jedną z zasadniczych różnic pomiędzy strukturą zespołów interwencyjnych w Nissanie a naszym uogólnionym modelem jest to, że u Nissana każdy zespół posiadał dwóch patronów, których zadaniem było usuwanie przeszkód istniejących i przewidywanych. Bariery te utrudniały lub mogłyby utrudnić pracę zespołu 6. Ci dwaj patroni wywodzili się z totalnie różnych działów. Przykładowo, tworzono parę z dyrektora działu zaopatrzenia i dyrektora działu konstrukcji i stawiano ich na czele zespołu zajmującego się zaopatrzeniem. Kostn stwierdził, że wyposażając każdy zespół w dwóch patronów zamiast jednego, zapobiegał zbytniemu zawężaniu prac zespołu. Kolejną istotną różnicą był fakt, że jeden pilot odgrywał podwójną rolę, pilota i menedżera projektu. Wynikało to stąd, że dwaj patroni byli w stanie zająć się nadrzędną strategią pracy zespołu oraz przewidywaniem i usuwaniem przeszkód instytucjonalnych. Choć oznacza to, że pilot ma więcej pracy, model jest efektywny, ponieważ skupia on zarządzanie zespołem w ręku pojedynczej osoby. dzięki czemu ani strategia, ani nadrzędny cel nie umkną gdzieś po drodze, ani nie zostaną zniekształcone lub niewłaściwie przekazane w łańcuchu komunikacji. Model Nissana jest szczególnie skuteczny wtedy, gdy lider przemiany oraz ZZ posiadają już wizję, który przywódca obejmie, które funkcje po zakończeniu procesu przemiany i potrzebują jedynie szansy ujrzenia tych przywódców w akcji i dokonania oceny ich potencjału. Różnica pomiędzy modelem Nissana a Verisign polega na tym, że w Nissanie funkcja pilota stanowi sprawdzian umiejętności, a Verisign służy do porównania potencjału przywódczego dwóch osób. Poza tym model Nissana najlepiej sprawdza się w przypadku większych przedsiębiorstw, gdzie zespół może napotkać więcej barier organizacyjnych, a zaangażowanie dwóch patronów może okazać się konieczne, aby być w stanie przewidzieć i usunąć wszystkie z nich. Choć interdyscyplinarne zespoły interwencyjne w Nissanie ponosiły pełną odpowiedzialność przed ZZ za wydawane przez siebie zalecenia, nie dysponowały jednak tak dużą autonomią i władzą decyzyjną jak w przypadku Verisign. Wynikało to po części stąd, że przedsiębiorstwa te różnią się rozmiarem, a w dużej firmie zachodzi konieczność dopilnowania, aby wszystkie decyzje pozostawały w zgodzie z poprzednimi decyzjami i z nadrzędnym celem procesu przemiany, aby zapewnić spójność tych decyzji. Władza decyzyjna spoczywała w rękach zespołu zarządzającego, a Khosn nadzorował całość procesu decyzyjnego. W Nissanie Khosn dokonał podziału firmy na 9 zespołów zajmujących się następującymi dziedzinami. 1. Rozwojem. 2. Zaopatrzeniem. 3. Produkcją i logistyką. 4. Badaniami i rozwojem. 5. Sprzedażą i marketingiem. 6. Administracją. 7. Finansami. 8. Wycofywaniem produktów, wyposażeniem i serwisem. 9. Organizacją i wartością dodaną. W ramach każdej z tych dziedzin zespoły zajmowały się analizą kluczowych czynników efektywności pracy i opracowywały zalecenia, w jaki sposób ich zdaniem można przywrócić firmie rentowność i gdzie leży potencjał przyszłego rozwoju firmy. Podobnie jak w przypadku naszego uogólnionego modelu, każdy zespół miał także podzespoły, których zadaniem była bardziej szczegółowa i dogłębna analiza konkretnych zagadnień. Podzespoły te ściśle współpracowały z zespołem interwencyjnym, a każdy z nich składał się z 10 członków, dzięki czemu prace posuwały się do przodu. Angażując większą liczbę pracowników w proces przemiany, podzespoły budują poparcie dla inicjatywy i zwiększają prawdopodobieństwo, że po rozwiązaniu zespołów wdrożenie przemiany nie okaże się fiaskiem z powodu braku poparcia i zaangażowania. Fragment książki drukujemy za zgodą wydawnictwa Helion. Przypisy. 1. 25 Lessons from Jack Welch. 1000ventures.com http://www.1000ventures.com/business/guide/rngmt/new-model/25 lessons.html 2. Carlos Khosn, Philip Perries, Shift, Insight Nissan znak zapytania. S. Historic Revival, Double Day, Nowy Jork 2005. S. 102-103, 3 niepublikowane studium przypadku Verisign, Uniwersytet Stanforda, 2005. 4. Ibid, 5. David Magee, Turnaround, How Carlos Khosn Restored Nissan, Harper Business, Nowy Jork 2003. S. 70-71, 6. David Magee, Turnaround, How Carlos Khosn Restored Nissan, Harper Business, Nowy Jork 2003. S. 102-105. Elizabeth Gibson and the Billings. Big Change at Best Buy. Working through hypergrowth to sustained excellence. Davies Black Publishing. Palo Alto. CA 2003. S. 66-67. Carlos Khosn. Saving the Business Without Losing the Company. Harvard Business Review. Styczeń 2002. RMK.